Myślę, że każdy z nas na progu przejścia do domu Ojca tak prosi sobie, a gdyby mnie dali jeszcze raz szansę przeżyć od nowa życia. No ci, którzy są w małżeństwach, mówili, no chyba bym sobie znalazł lepszego partnera. Ja na przykład pomyślałbym sobie, dlaczego od razu w nowicjacie nie zacząłem przygodę moją z Biblią? Jakoż moje życie było łatwiejsze. Mówimy o żadnych cierpień, stresów, prześladowania świętych profesorów. Porozumiem. Akceptowałbym to pierwsze kartanie, jakim on jest w Krzyżu Chrystusa. I właśnie rok liturgiczny pozwala nam na nowo, a może lepiej się uda.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi, oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego. Będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu. I jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie drżeć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to dziać się zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ciężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. W niedzielę ostatnią, tuż przed uroczystością Chrystusa Króla, niedzielą Chrystusa Króla, dokładnie ta sama Ewangelia i te same słowa bez mała były czytane według Ewangelii Marka. W związku z tym odsyłam do internetu tych, którzy dysponują taką możliwością. Ale krótko przypomnę. Najpierw powiem, że na początku roku kościelnego mowa jest o końcu. Bo wartość chwili obecnej my możemy poznać tylko znając koniec. Jak wspaniały będzie koniec dla tych, którzy docenili miłość Ojca w Jezusie. Wartość chwili obecnej. I Jezus mówi o tym, że czas, każdy dzień możemy tak spędzać, że jest dla nas złodziejem, z czegoś bardzo cennego nas okrada, albo może być dobrodziejem, bo przygotowuje dla nas wieczność wspaniałą. Bo wieczność, niebo, to nie jest tylko fakt, że Bóg Trójcy Świętej nam się daje jako swoim dzieciom, ale radością życia wiecznego będzie współczynnik trudności, za jaką cenę myśmy do Niego doszli. Im więcej nas tutaj kosztowało, tym większe szczęście na całą wieczność. Ja całe lata męczyłem się, że jako kleryk, tak Bóg może sprawić problemem zła. Ale kiedyś przeczytałem taki przygód paru Szmatławic, wychodził w czasach komunistycznych, sportowiec. Wywiad z jednym naszym długodystansowcem, który zwyciężył nieoczekiwanie na 5, na 10 kilometrów, zdobywszy dzień po dniu złote medale. A był kontuzjowany, miał zerwane ścięgno w pachwinie. Bardzo go to bolało i lekarze byli bezsilni. Ale jak jednego dnia zwyciężył, to jeszcze go bolało. A jak drugiego dnia zwyciężył, to mówi, że jego szczęście było tak wielkie, że po wywiadach, jak szedł do hotelu, stwierdził, że mu nic nie boli. I ten ból nigdy nie wrócił. Mówi, już tak stąpałem ostrożnie, żeby ten ból nie wrócił. Czyli przeżycie psychiczne może być dla nas stresem negatywnym, rodzić chorobę, ale jeżeli jest pozytywne przeżycie, można nas wręcz leczyć. I wtedy mnie olśniło, a było to bardzo dawno, w prehistorii waszego, nie wiem, czyście byli na tym świecie, olśniło mnie, że przecież nie martw się, że życie jest takie ciężkie, bo to wszystko będzie przedmiotem naszego szczęścia wiecznego. Będą wielkie znaki na słońcu, w gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza. Jak to zdanie rozumieć? Tam właśnie już dwie niedziele temu to interpretowałem. Łukasz o tyle jest bardziej precyzyjny od i Mateusza, i Marka, że mówią, że dodaje, będą znaki. Znak wskazuje poza siebie. Idź dalej. To znaczy, że to nie chodzi w sensie ścisłym o słońce, księżyc i gwiazdy, tylko to są znaki, że w momencie, kiedy był punkt kulminacyjny sądu ostatecznego nad rodziną ludzką w Izraelu, kiedy był Wielki Piątek, kiedy Chrystus w krzyżu staje się Barankiem Bożym, w Chrystusie przyszło słońce miłości Ojca do wszystkich. Jezus jako człowiek był księżycem, który odbija światło miłości Ojca. Rodził gwiazdy na niebie, realizował obietnice dane Abrahamowi. Gwiazdy to są ciała niebieskie, które są w niebie. Wtedy słońce zaszło. O, wystarczy sięgnąć do Ewangelii, gdzie jest opis Wielkiego Piątku. Słońce się zaćmiło. To sens jest taki, że oczywiście Bóg dał te znaki, że to jest ten, w którym świat został stworzony na krzyżu. Ale sens jest taki, że Jezus na krzyżu przeżył Księgę Hioba. Psalm 22. Został opuszczony, skoro wziął na siebie grzech świata, aż do śmierci nas umiłował. Wtedy też został opuszczony duchowo. Przeżył istotę grzechu. W jego wnętrzu, w jego człowieczeństwie nie było słońca miłości Ojca. To jest symbol punktu kulminacyjnego sądu ostatecznego, że w krzyżu zostaliśmy osądzeni sądem miłości i miłosierdzia. Jezus przyjął najgłębszą istotę grzechu. Oczywiście to, co się działo w Jerozolimie, no bo oczyszczenie ziemi też, to dało pewną trwogę tym, którzy przyszli na Paschę, bo przed Paschą Jezus został. Dokonywał się ten sąd miłości i miłosierdzia na krzyżu. Ale jest powiedziane, że moce niebios zostaną wstrząśnięte. Moce niebios to wszyscy patriarchowie, prorocy, wyznawcy Starego Testamentu, święci już w niebie czekający na przyjście Jezusa Chrystusa, który przez krzyż i zmartwychwstanie wprowadzi ich do Ojca. Bo oni jeszcze byli, jak my to mówimy, w otchłani, byli zbawieni, ale nie mogli wejść przed Jezusem Chrystusem. Oczywiście, jak sobie przypomnimy początek Pisma Świętego, którego dzisiaj dotkniemy, o stworzeniu świata w ciągu 7-6 dni, to w czwartym dniu Bóg stworzył słońce, księżyc, gwiazdy. I nie tak dawno interpretowałem Księgę Daniela, mówiąc, że tu chodzi o dar pobożności. Dar pobożności. Na czym mówiąc pietyzmu? Jaki pietyzm Bóg, Jezus Chrystus wykazał w stosunku do pietyzmu, czyli szacunek dla każdej ludzkiej istoty, skoro wszedł w krzyż, w grozę krzyża. Zgodził się nie tylko, żeby mu odebrano życie, ale przede wszystkim dobre imię. To jest coś, co nas, czego my się boimy. Ja zawsze się tak powiem. Zniesławienie. A Jezus wszystko on dał. Spietyzm. W imię daru pobożności. Dar pobożności w czwartym dniu, gdy Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, oznacza: bierz życie z Ojca, z Księżyca, z Jezusa, w świętych obcowaniu. Bierz życie. To jest pobożność z Boga, a nie z ziemi, bo to ci zgaśnie w momencie twojej śmierci. Śmierć się okradnie z tego, bo cię śmierć wzbogaciła, a nie okradła. No i koniec Pisma Świętego, Apokalipsa, rozdział 12, jest mowa o Maryi, że ona jest znakiem, który jest pełnia słońca miłości Ojca, księżyc pod jej stopami i wieniec gwiazd 12. Że ostatecznie w epoce Ducha Świętego miłość Ojca, miłość Jezusa Chrystusa, miłość świętych zbawionych popłynie przez tyńce Bożego Macierzyństwa Maryi, tyńce niepokalanego poczęcia. I znowu, tak jak Izraelici mieli kłopoty przyjęciem, że cieśla z Nazaretu jest Mesjaszem. No nie, ludzie kochani, cieśla z Nazaretu Mesjaszem. Tak będą kłopoty z przyznaniem, że ten czas największej obecności Boga na ziemi przyjdzie przez niewiastę, przez Maryję. To też będzie próbą dla wielu, ale na razie to zostawiam. Natomiast zmierzam do tego, żeby zająć się ostatnim zdaniem. Czuwajcie więc, czyli Jezus, mówiąc o tym, że naród wybrany w sposób tragiczny przeżył swoje spotkanie z miłością Ojca w Jezusie. Naród zawiódł, tylko Bóg nie zawiódł w Jezusie. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, byście na śmierć czekali z radością, bo w każdej śmierci przychodzi Syn Człowieczy, ten, który nas zbawił, umiłował i chce oddać Ojcu jako owoc swej miłości. Czuwajcie. Jaką treść podłożyć pod pojęcie czuwajcie? Czuwajcie więc. Otóż otwieram na początku księgi Jeremiasza, jeden z najbardziej tragicznych proroków Starego Testamentu, bo on bezpośrednio zapowiadał niewolę babilońską, że w pewnym momencie Babilończycy zniszczą świątynię Salomona, wielkie arcydzieło, zniszczą Jerozolimę i elitę. No, trzy etapy były zesłań do Babilonu. On to wszystko miał zapowiedzieć, żeby naród wybrany poddał się potulnie, grzecznie. No i nie bronił Jerozolimy. To wtedy Jerozolima i świątynia jerozolimska ocaleją. A musi pójść do niewoli, ponieważ jest narodem niepokrawnym. Dopiero tam, kiedy spełnią się proroctwa, to co Bóg zapowiadał przez proroków, wtedy dopiero zaczną czcić Boga poprawnie, że kult Boga polega nie na tym, żeby tam na baranka paschalnego kłaść ręce, przelewać grzech i spalać go, a resztę spożywać. Tylko kult Boga polega na słuchaniu słowa. Ten to tak, jak my wiemy, że wtedy dziecko kocha ojca, matkę, kiedy słucha, kiedy nie lekceważy słów, które wypowiada miłość ojca lub matki. I w momencie powołania proroka Jeremiasza Bóg mówi tak: i skierował Pan następujące słowo do mnie. Co widzisz, Jeremiasz? Odrzekłem: widzę gałązkę drzewa czuwającego. Drzewa czuwającego. Pan zaś rzekł do mnie: dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić. A cóż to jest drzewo czuwające? Drzewo czuwające to jest migdałowiec. Drzewo, które jedno ze świętych drzew na terenie tamtym, a więc Palestyny. Migdałowiec miał to do siebie, że już w styczniu, kiedy jeszcze była pora deszczowa, czyli odpowiednik naszej zimy, już rozkwitał. Już w styczniu. Czyli jak gdyby pierwszy zmartwychwstawał. Mówili: czuwa. O, migdałowiec już zaczyna kwitnąć. Zbliża się wiosna. Mówili Izraelici. Drzewo czuwające. A jeżeli jeszcze otworzymy, jak ja tu otwieram Pismo Święte na Księgi Wyjścia, gdzie Bóg Jahwe Mojżeszowi mówi: jakie ma być wyposażenie namiotu, gdzie była arka, pamiątka zawarcia przymierza na Synaju. Kiedy mówi o świeczniku, mówi tak, te kielichy na świeczniku, 7 tych kielichów, te kielichy mają być, to mają być kwiaty migdałowca. Kwiaty migdałowca. I na świeczniku ma być rzeźba migdałowca. I teraz już jesteśmy blisko domu. Mianowicie, czuwajcie, Jezus chciał powiedzieć, żyjcie Pismem Świętym. Bo Bóg niczego na tej świecie nie robi, o czym by nie powiedział wcześniej. Wam, swoim dzieciom. Jeżeli nie żyjecie Pismem Świętym, to tak jakby ktoś wieczorem powygaszał światła w swoim samochodzie, wziął 100 i pruł. To albo odsuwek pokoju komuś innemu przekaże, kto też bez światła jedzie, albo z drzewem się spie. Ja wszystko, cała przyszłość, aż do tego, czym się świat skończy, historię tego świata, wszystko już jest oświetlone. Tak jak wy ludzie jesteście na tyle roztropni, mądrzy, że drogi wasze są pooznakowane. Do Warszawy to tutaj się jedzie, tam gdzieś do Białegostoku tak się jedzie. To daleko bardziej Bóg wszystko pooświetla, naszą drogę do siebie. To jest świecznik. Świecznik zapowiadał, ten święty Jerozolimski zapowiadał tajemnicę, że Jezus Chrystus w krzyżu weźmie na sobie ciemności grzechu tego świata i w zmartwychwstaniu, w przebóstwieniu tego człowieczeństwa stanie się drzewem czuwającym, oświetlającym nasze życie. Tu się będzie musiał znowu robić taki schemat w miarę możliwości na jutro. Nawet bym powiedział, zostaw tego Daniela na razie, a próbuj to zrobić, bo ja tutaj wykazuję, czuwajcie, to znaczy poznajcie, to sens jest taki, poznajcie, dlaczego naród wybrany, potomstwo Abrahama, kiedyś znalazło się w Babilonie, zostało zrównane poganami. Kiedy? Dlaczego? Z jakich przyczyn? I te wnioski, przyczyny, dlaczego kiedyś naród wybrany znalazł się w niewoli babilońskiej, które, a niewola babilońska jest symbolem życia poza Bogiem, potępienia. I jednocześnie Bóg w niewoli babilońskiej dał obietnicę, żeby się nie powtórzył dramat tego cierpienia, to ja wam obiecuję. I to w Piśmie Świętym się nazywa prehistorią biblijną, czyli wszystko to, co jest opisane przed historią o Abrahamie, ojcu wiary, o patriarcha. I teraz, już wam w związku z Danielem mówiłem, teraz przypominam, że świecznik, który jest na początku Pisma Świętego, to jest nic innego, tylko zapowiedź 4 Ewangelii, co Bóg chce rozwiązywać przez każdego ewangelistę, i te 4 kreski dają świecznik. Tu jest, zamiast wieży Babel, jest świecznik. Wieżą Babel nie dostaniecie się do nieba, jak sądziliście. Tylko świecznik was zaprowadzi do miłości wiecznej, do życia w Bogu. Jedna kreska i te 3 to Ewangelia synoptyczne. Przypomnę, Ewangelia Mateusza dotyka problemu Adama i Ewy z prehistorii biblijnej, ponieważ przed niewolą babilońską naród wybrany, mimo że miał dekalog, wszedł najnormalniej w prostytucję sakralną. Bóg, kult bogów podnosi przez prostytucję sakralną. Ba, specjalne gabinety przyjęć były w świątyni jerozolimskiej. I prorocy byli bezradni. No, jeśli macie w świątyni Boga prawdziwego to robić, no to idźcie z rarem, z Babilończykami w Babilonie to róbcie. To jest Mateusz. I dlatego też jest tam katecheza o Adamie i Ewie, to jest typ każdego człowieka, proponuje nam, że szatan proponuje nam raj w tej sferze bez Boga na ziemi. Po dziś dzień ludzie próbują w sobie zorganizować raj, odrzucając w tej sferze świętość Boga. To jest Mateusz. I tam jest obietnica niewiasty, która zdepcze głowę węża. I ta niewiasta przychodzi w Apokalipsie świętego Jana, że jak szatan wszedł przez niewiastę, tak z kolei Duch Święty w trzeciej części Apokalipsy wejdzie przez niewiastę. Stąd jej rola wyjątkowa w naszych czasach. Ona zawsze od czasów Jezusa Chrystusa zbawienia pełniła taką rolę, ale ona jak gdyby pełniąc tę rolę stała za plecami Jezusa. A w epoce Ducha Świętego, czyli w naszych czasach, Pan Jezus zrobi krok na bok, chodź tu mamo i powie tak, mnie zawdzięczacie jej fije, jej cierpienie. Teraz zgodnie z Pismem Świętym wszystkie łaski moje popłyną przez nią. Dlatego zauważcie, że wszystkie objawienia idą przez Maryję. To jest jaskółka epoki Ducha Świętego. Po tej katechezie o Adamie i Ewie, gdzie jest obietnica Maryi, niewiasty, jest katecheza o Kainie i Ablu. Jedną z przyczyn niewoli babilońskiej było to, że Izraelici zawsze zaciukali każdego z proroków. Normalnie zaciukali, żeby zamilkł. Czyli Izrael był Kainem, który zabijał Abla, proroka, który w imię Boga coś tam chciał osiągnąć. No i wreszcie wobec Mesjasza Izrael okazał się Kainem. Ewangelia Łukasza zawsze musi być brana dziejami apostolskimi i jest rzeczą niefortunną oddzielenie Ewangelii Łukasza od dziejów apostolskich. Ewangelia Łukasza mówi, znowu rozwija katechezę o Noem. Noe, arka, potop. Noe to tyle samo co pokój. Noe to jest typ, symbol Ducha Świętego. Że Duch Święty już zbudował arkę, gdy Bóg po wyprowadzeniu narodu wybranego potomstwa Abrahama z niewoli egipskiej zawarł z nimi przymierze na Synaju i w arce dał dwie tablice dekalogu, które były obietnicą, że Bóg stanie się człowiekiem. Pierwsza tablica stanie się drugą. I od momentu fiat niewiasty Maryi w Nazarecie Maryja staje się arką. Arką Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. I tak jak potop biblijny był symbolem, jak Bóg zbawia ludzi w grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Wszyscy śmiali się z Noego. Stary, co ci odbiło? No i jeszcze nie było szpitali psychiatrycznych. Dzisiaj to byśmy go odstawili karetką, jeszcze powiązali go fartuchem, żeby się nie ciskał. A on mówił, że Bóg, grzech, lekceważenie Boga tak się nasiliło, że Bóg da potop. Niewiele, nic sobie z tego nie robili. Ale w momencie, kiedy przyszły wody potopu, oni powiedzieli, patrzcie, jego arka się tam unosi, miał rację, jesteśmy grzesznikami. Czyli wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, weszli w skruchę. Dzięki temu, jak powie pierwszy list świętego Piotra apostoła, się zbawili. Jedni się zbawili w arce, a inni dzięki Noemu, że poczuli się grzesznikami. I drama dzisiejszego świata, w którym my żyjemy, polega na tym, że jest potop zła, niewierności Bogu. Tylko, że dziś świat znowu wszedł w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. O tym, co dobre, co złe, to ja decyduję. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Więc tak było przed niewolą babilońską, były cztery przyczyny. I te przyczyny, każda z tych katechez dawała obietnice. I te obietnice są tutaj pokazane na tym schemacie świecznika. Oczywiście ten świecznik zaświecił na początku Pisma Świętego. My to nazywamy, że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, w 7 dniu odpoczął. Czytamy to w jakim dniu? Wielką Sobotę. Niczego nie wyjaśniając, nie rozumiejąc. Uważamy, że to chodzi o to, o stworzenie tego świata. To nie o to. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to i tylko to jedno zdanie mówi o tym, że świat jest dziełem miłości Ojca. Ale już to drugie zdanie mówi o tym, jak Żydzi się czuli w niewoli babilońskiej. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód śmierci. Światełko było w Izraelu. prawdy o Bogu. W niewoli babilońskiej wszystko zgasło. Duch Boży unosił się nad wodami. Wody są symbolem zła ojczyzny demona. Duch Boży. Na szczęście były księgi święte, obietnice Boże, którym Bóg będzie wierny. I teraz lecą te, że Bóg oddzielił światłość od ciemności i jest katecheza o poszczególnych darach Ducha Świętego. Pierwszy dzień tu będziecie widzieli, Rysiu to pięknie napisze, nie będzie spał do świtu. Pierwszy dzień, że dar mądrości oddziela światłość od ciemności. Dar mądrości. A mądrość to jest Pismo Święte. W ogóle świecznik, drzewo czujące, to jest Pismo Święte. Że ostatecznie całe Pismo Święte doprowadzi nas do tego, byśmy byli mądrzy mądrością Boga. Drugi dzień, dar rady. Oddzielenie wód górnych od wód dolnych. Wody górne to są wody życia z Boga płynące, a wody dolne to są wody śmierci, ojczyzna demona. Trzeci dzień, dar umiejętności. Oddziela morze od lądów, by mogły rosnąć rośliny i drzewa. Dar umiejętności. Pamiętacie, że wam mówiłem, dar umiejętności mówi o tym, że tak jak różne są roślinki, różne drzewa i każde drzewo ma w sobie niewidzialny pierwiastek zwany życiem. I do czego innego służy? Inne owoce wydaje drzewo owocowe. Tak samo i każdy człowiek jest niepowtarzalny i ma spełnić pewną misję. Dar umiejętności pozwala nam to znaleźć. I wtedy człowiek jest dopiero szczęśliwy, kiedy żyje według daru umiejętności, kiedy rozwija w sobie to, co Bóg w nim złożył i czego Bóg oczekuje. Czwarty dzień, dar pobożności, pietyzmu, już mówiliśmy. Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, by rządziły dniem i nocą. Czyli bierzcie życie z Boga. I tak jak nie ma życia bez słońca, tak nie ma życia bez miłości Ojca w naszym wnętrzu. Dar męstwa. Piąty dzień. Bóg stworzył ptaki i ryby i potwory morskie. Żyjemy w świecie niewidzialnych duchów dobrych i złych. To jest symbol ptaki. Ptaki są symbolem uduchowienia. Przypomnijcie sobie przypowieść o siewcy. Nadleciały ptaki i wydziobały. Później Jezus w komentarzu mówi: szatan jest bardziej zainteresowany Pismem Świętym niż wy. Usłyszycie, on przyleci, powie: a to takie trudne, niezrozumiałe, zostaw to. Obejrzyj sobie film, przecież jesteś taki zmęczony, odpocznij sobie. I dziup, dziup. No i nam wydziło przede wszystkim Apokalipsa. A ryby i potwory morskie to znowu w tym świecie rodzą się, to wiecie już z Księgi Daniela, bestie, czyli narody uzbrojone. Jeden naród chce pożyć drugi naród, tak jak Hitler czy Stalin. Dar rozumu sprawia, że albo jesteśmy w tym dniu, w szóstym dniu Bóg stworzył zwierzęta i ludzi. Jeżeli nie żyjemy darem rozumu, czyli nie panujemy nad emocjami, to wtedy jest człowiek zwierzę. Nieraz o ludziach mówimy, to jest takie bydle. Bydle. Człowiekiem jest się wtedy, kiedy Bóg w człowieku mieszka, jest obecny. To wam tak przedłożyłem, powiedziałem pokrótce, co to znaczy czuwajcie. Czuwajcie. Żyjcie Pismem Świętym. Żyjcie świecznikiem. Żyjcie świecznikiem, który łączy wnętrze człowieka z wnętrzem Boga Ojca. Czego sobie i wam życzę. Amen. Amen. Zawsze marzę, jak mówię, żeby ludzie zainteresowali się Pismem Świętym. A oni nie interesują się Pismem Świętym, tylko mnie wiosną będą pytać: Mietek, a kiedy będzie szkoła biblijna? Przyjechać, posłuchać, zapomnieć, zająć się duchem tego świata, troskami doczesnymi. No i teraz będę mówił: nie będzie.